Dziś miałem się dzielić tematem nad, mówiącym o wierze, ale coś mi mówiło, że mam zmienić ten temat i tutaj się dowiaduję, że pastor Bogdan miał, tak jak mówił to brat Janek, usługę na temat wiary, także na temat wiary już wiecie pewnie wszystko. Dlatego chciałbym dzisiaj wspólnie z wami zastanawiać się nad fenomenem, jednym z fenomenów, czy jednym ze zmysłów danych człowiekowi, a mam na myśli wzrok. Tak mi się wydaje, że warto rozważyć ten temat, bo jak większość rzeczy ze sfery naszego ciała, ma również on odniesienie do spraw duchowych. Wiecie, tak sobie pomyślałem, drodzy, że my, którzy widzimy, mamy dobry wzrok, nie będziemy mogli nigdy do końca zrozumieć człowieka ślepego. Takiego, który nie widzi. Takiego, do którego nie docierają żadne bodźce, a wiemy, że poprzez wzrok tych bodźców dociera do nas najwięcej, bo około 80%, wyobraźcie sobie, 80% wszystkich bodźców, wszystkich doznań, które trafiają do naszego ciała, trafia właśnie przez wzrok. To jest bardzo dużo. A więc te osoby, które nie widzą, są bardzo upośledzone. Można bez tego żyć oczywiście. I nawet można powiedzieć, że słyszałem, że tak się dzieje, że niektóre zmysły, jakby te pozostałe zmysły próbują nadrobić tę niedoskonałość organizmu i przejmują niejako funkcję wzroku, starają się być bardziej wyczulone. Właśnie takie chociażby jak słuch, jak węch czy dotyk. Ale jednak pewnych rzeczy nie da się zastąpić, nie da się słowami opisać, wiecie, kolorów. Tego bogactwa barw. Można powiedzieć, że coś jest brązowe, że coś jest czerwone, że coś jest żółte. Ale jeżeli ktoś nie widział, jak wygląda kolor czerwony, to jemu to nic nie powie. Nie da się usłyszeć. Nie da się powąchać. Nie da się dotknąć. To jest niemożliwe. To trzeba po prostu zobaczyć. I człowiek, który nie posiada wzroku, jest zamknięty niejako w swoim wnętrzu, otacza go ciemność. Jest zdany na kogoś, kto go poprowadzi za rękę, kto będzie go ostrzegał przed niebezpieczeństwem, kto będzie niejako jego oczami. Nie potrafi w taki dobry, odpowiedni sposób wykonywać wszystkich tych czynności, które wykonuje człowiek widzący. Jest ograniczony w swoim działaniu, moglibyśmy powiedzieć. Jest uboższy o pewne doznania. I to czyni go niejednokrotnie bardzo sfrustrowanym i nieszczęśliwym. A jak to jest z nami, ludźmi, którzy widzą, którzy mają dobry wzrok? Mamy dwoje oczu. Być może one nas trochę zawodzą. Być może musimy używać okularów w pewnych sytuacjach. Ale nadal widzimy. Możemy w miarę sprawnie funkcjonować. Czy traktujemy to w jakiś sposób jako coś takiego nadzwyczajnego, coś wyjątkowego? Czy postrzegamy to, można by powiedzieć, w kategorii cudu? No raczej nie. Raczej uważamy, że to jest coś dla nas normalnego. Tak ma być. Tak wygląda człowiek zdrowy. Wiecie, kochani, Biblia bardzo dużo mówi na temat wzroku. Opisuje wydarzenia związane z odzyskiwaniem wzroku. Porównuje wzrok czy czyjeś oko do kondycji całego człowieka. W Ewangelii Mateusza, jest to 6 rozdział, werset 22, możemy tam przeczytać, że oko jest jakby światłem ciała. Jeżeli oko jest zdrowe, to tam jest powiedziane, że całe ciało będzie jasne. To jest, kochani, bardzo ciekawe. Chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda zdrowe oko? Po czym go można rozpoznać, że jest w dobrej kondycji? Czy po tym, jak w przypadku kobiety, że jest pięknie wymalowane, że ma piękną oprawę? Ja myślę, że to jest To jest miłe, to jest piękne, ale to nie jest najważniejsze. To, że oko jest dobre, poznajemy najczęściej po tym, że oko tego kogoś jest czyste, nie jest zamglone, że on się porusza bez pomocy laski, że utrzymuje równowagę, że jest w stanie wszystko przeczytać, co mu damy do przeczytania. Jednym słowem, jego stan jego oka odzwierciedla jego zachowanie. Jeżeli natomiast obserwujemy kogoś, widzimy, że zachowuje się podejrzanie, że się chwieje, że się rozgląda za czymś, czego mógłby się chwycić, to domyślamy się, że z nim jest coś nie w porządku, że jego wzrok zawodzi, że traci równowagę, że niepewnie stawia kroki. I to może świadczyć o tym, że ma pewne zaburzenia widzenia, że jego wzrok szwankuje. I często tak jest, drodzy. Nasz wzrok, podobnie jak inne organy, nieraz choruje. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co my wtedy robimy. Co my z tym robimy? Czy próbujemy w ogóle coś z tym robić? Jakoś temu zaradzić? Czy może mówimy sobie, jakoś to będzie, dam sobie radę, jeszcze nie jest najgorzej, jeszcze nie jest tak źle. Ja myślę, że to byłoby nierozważne, że jako ludzie myślący staramy się coś z tym problemem zrobić. Pójść do okulisty, zrobić jakieś badania. Oczekujemy, że lekarz postawi diagnozę, że zastosuje odpowiednie leczenie. Zaczynamy się martwić, zaczynamy się interesować, dlaczego tak się dzieje. Szukamy przyczyn tego stanu. Słyszymy, może nie oglądaj tyle telewizji, nie siedź tak długo przed komputerem. Kiedy wykonujesz jakąś pracę w pyle, zakładaj okulary ochronne, jedz więcej witamin. Nie wiem, czy wiecie o tym, że na jakość naszego wzroku duży wpływ ma dieta, którą stosujemy. Produkty, jakie spożywamy. Dobrze, jak to jest dieta bogata w witaminy, na przykład A, witaminę C, witaminę E, jeszcze parę innych. A więc jeszcze lepiej, jak jemy te witaminy, czy spożywamy w naturalnej postaci takie na przykład warzywa czy jarzyny zawierają te witaminy jak marchew, brokuły, dynia, czerwona papryka, jabłka, same smakołyki. I to wszystko, wiecie, najlepiej jeszcze polewać olejem sojowym albo kukurydzianym, jeść więcej orzechów, kiełków pszenicy, migdałów. Zanotowaliście sobie? Tak, kochani, myślę, że z wiekiem zaczynamy doceniać nasz wzrok i robić wszystko, żeby go nie stracić, żeby móc dalej prawidłowo funkcjonować, czytać, prowadzić samochód. Nie chcemy być wyizolowani. Nie chcemy być okradzionymi z dopływu bodźców i skazanymi na to, że ktoś inny nam będzie opisywał rzeczywistość, która nas otacza, w której żyjemy. To jest bardzo przykre, to jest bardzo męczące. Nie chcemy tego. Bronimy się przed tym. Gdybyśmy tak zapytali kogoś, kto traci wzrok, czy stracił wzrok, co by zrobił, żeby ten wzrok odzyskać? Ja myślę, że on by powiedział, żeby wszystko zrobił, żeby wszystko oddał. I teraz pytanie. A czy z taką samą desperacją zabiegamy o nasz wzrok duchowy? Wiecie, mówiłem dłuższy czas na temat naszego wzroku fizycznego, na temat tego ważnego zmysłu w naszym ciele. A to wszystko po to, żeby teraz odnieść to do sfery duchowej. Czy z taką samą desperacją zabiegamy, troszczymy się o nasz wzrok duchowy, o to światło, które ma rozświetlać nasze wnętrze? Czy staramy się go pielęgnować? Czy staramy się o właściwą dietę? Wiecie, ja tak lubię używać takich jednoznacznych przełożeń i porównań, jak chodzi o nasze życie z Bogiem, porównań do tego, co dzieje się wokół nas tu na ziemi. A wydaje się, że to są bardzo bliskie nam rzeczy. Te, które nas otaczają, i to w jakiś sposób pozwala nam zrozumieć ważność i znaczenie także tych duchowych wartości. Nie chcę być tylko teologiem, nie chcę was, wiecie, karmić jakimiś głębokimi wywodami, nie chcę się skupiać na literze, bo ona właśnie zbyt często jest oderwana od życia. Można się na niej skupić, można się w niej zanurzyć nawet po uszy, ale na dłuższą metę staje się to męczące, ciężkostrawne, a niejednokrotnie właśnie pozbawione tych właściwych, podstawowych witamin, które są zawarte w tym prostym, nieprzetworzonym pożywieniu, jakim jest proste słowo, prosty przekaz. Tak samo też robił, kochani, Pan Jezus. On w swoim nauczaniu starał się mówić prosto. Starał się mówić zrozumiale. Tak, żeby ludzie, którzy go otaczali, często niewykształceni, mogli to przyjąć, mogli to zrozumieć. I często właśnie czerpał przykłady z życia. I na każdym niemal kroku, mówiąc czy przekazując słowa Ewangelii, dobrej nowiny, starał się to powiązać z życiem codziennym. I mówi: spójrzcie na ptaki. One nie przędą, ani nie tkają, a Ojciec Niebieski się o nich troszczy. Spójrzcie na trawę, która dziś jest tak pięknie przybrana, a jutro znajdzie się w ogniu. A mimo to Bogu zależy na tym, żeby ona była bujna. Taki Ojciec wasz niebieski chce was przyodziewać. Spójrzcie na dziecko, na jego naiwną wręcz wiarę. O to mi chodzi w tym, kiedy mówię wam o wierze w Jezusa, o wierze w Boga, o życiu z Bogiem na każdy dzień, o zaufaniu. Spójrzcie tu, spójrzcie tam. Nie tkwijcie w literze, bo ona zabija. Nie starajcie się tylko i wyłącznie zgłębiać prawo i zakon, bo nadmiar poznania nadyma. Staniecie się ludźmi nadętymi od nadmiaru wiedzy, a to nie służy dobrze wam, jako ludziom, wam jako społeczności. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 1 werset, Paweł powiada, pierwszy do Koryntian 8:1. Poznanie nadyma, ale miłość, co robi miłość? Miłość buduje. Spójrzcie, mówi Jezus, spójrzcie wokół siebie, zakosztujcie tej prawdziwej miłości, tej Bożej miłości. Ale żeby spojrzeć, drodzy, trzeba mieć wzrok. Ten fizyczny, ale i ten też i ten duchowy, wyostrzony, niezamglony. Wiecie, taki fragment przyszedł mi na myśl z Księgi Izajasza, 6 rozdział, może przeczytajmy go, 6 rozdział Izajasza od 6 do 11 wersetu. Izajasz 6, od 6 do 11. Jest tam taki fragment: wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem: oto jestem, poślij mnie. A on rzekł: idź i mów do tego ludu. Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serca tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą. aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem, dopókiż, Panie. A on odpowiedział, dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Ludzie w dzisiejszym świecie dotknięci są duchową ślepotą. Patrzą, a nie widzą. Mają, można by powiedzieć, pięknie umalowane oczy. Może nawet nowoczesne soczewki kontaktowe. Mają mikroskopy, mają teleskopy. Zaglądają w gwiazdy. Zaglądają w jądro atomu. Ale nie potrafią dostrzec tego, co jest tak jasne, tak piękne i tak wszechobecne. Nie dostrzegają miłości Boga. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, tak jak opowiada mi często ktoś, kto próbuje składać świadectwo i o czym ja sam często się przekonuję, że kiedy mówi się ludziom tak wprost, bezpośrednio o Jezusie, o Zbawicielu, o żywym Bogu, o żywym Kościele, to reagują w sposób alergiczny. Dlaczego? Bo ich wzrok duchowy został dotknięty ślepotą. W sprawach swojej wiary, w sprawach swojej wieczności, w sprawach relacji z Bogiem poruszają się po omacku. Czy tak można żyć? Okazuje się, że tak, że można w ten sposób funkcjonować i dać się poniekąd prowadzić ślepym przewodnikom, ufając temu, który okrada z prawdziwych doznań, który próbuje przed człowiekiem zakryć całą tę paletę barw, którą chce przed nim roztoczyć Bóg. Ale on daje w zamian jakieś substytuty, jakieś nędzne imitacje, maluje jakieś miraże, jakąś fatamorganę, która, gdy się człowiek do niej zbliży, to znika. Dzisiejszy świat to jest pustynia, na której to tu, to tam pojawiają się jakieś obrazy, a to z jednej strony jakichś idoli, celebrytów, z drugiej wizjonerów, którzy mówią, tu jest droga, idźcie w tym kierunku, my wyznaczamy trendy, my wiemy, co jest modne, my wiemy, co jest na topie. My jesteśmy wzorem do naśladowania. I ludzie za nimi idą. I ludzie, można powiedzieć, ślepo ich naśladują. Coś się dzieje ze wzrokiem ludzi. Poruszają się jakby we śnie, jakby ich otaczała mgła. Nie potrafią dostrzec tego słońca, które rozświetla wszystko wokół. Nie dopuszczają go do swojego wnętrza. Nie dopuszczają tych Bożych promieni. Mówi się, że średniowiecze było taką mroczną epoką, a my chlubimy się dziś, że jesteśmy światłym społeczeństwem. Ale tak mówiąc prawdę, że myślę, że niewiele się zmieniło. W tej kwestii niewiele się zmieniło. Drugi list do Koryntian, 4:4. Drugi Koryntian 4:4, czytamy tam, że Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że to słowo jest wciąż aktualne. Wiecie, przeczytaliśmy tutaj w tym wersecie, że Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Mowa tu jest o niewierzących. Ale chcę wam powiedzieć, że to może grozić i nam, ludziom wierzącym. Bo i my jesteśmy narażeni na to, żeby zostać oślepionymi. Bo i my wszyscy żyjemy w tym świecie. Jesteśmy narażeni na to, żeby ulegać wpływom, poddawać się trendom. Bo przecież nie możemy być jakimiś dziwakami, odstawać od reszty. Oczywiście, że tak. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby zatrzymać się w pewnej epoce, albo być o jedną epokę do tyłu i zamiast używać samochodu, używać konia. Chodzi o to, myśmy dziś, żyjąc w tym świecie, drodzy, wpatrywali się w Chrystusa. Amen? Byśmy na Nim skupiali swój wzrok duchowy. By On był tym, który nadaje kierunek naszemu życiu. Jezus w centrum. Jezus jako ten, który trzyma mnie za rękę. Który kroczy razem ze mną. Ten, który zna drogę. Który jest drogą. Z Nim nie zbłądzę. A kiedy się potknę, to mogę być pewny, że On mnie podniesie i że On mnie poprowadzi dalej. Na tym polega chrześcijaństwo, kochani. Na tym polega prawdziwe życie z Bogiem. Dziś tak wielu tak zwanych chrześcijan tego nie rozumie. Wiecie, dziwny jest ten świat. Tak celowo przytoczyłem ten cytat, bo jestem wciąż pod wrażeniem tego, jak został odebrany jakiś czas temu pewien występ, koncert Natalii Niemen. Było o tym swego czasu bardzo głośno w internecie. Ona jest osobą odrodzoną. Daje świadectwo prawdzie. Nie wstydzi się swojej relacji z Jezusem. I o tym śpiewa. O wartościach, które są dla niej najważniejsze. Wiecie, byłem zbulwersowany, kiedy przeczytałem krytyczne komentarze po jej wypowiedziach w internecie na temat wiary, na temat drogi, którą kroczy. Mózg zlasowany ideologią. Pozostawię to bez komentarza, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy zadali sobie, każdy z nas, pytanie, jak jest z moim wzrokiem? Czy to, co widzę przed moimi oczami, to jest Jezus. To jest Jego osoba. Czy widzę Go wyraźnie? Powiedzieliśmy sobie na początku, że w Biblii możemy znaleźć przykłady na to, jak Bóg otwierał oczy ślepym, nie tylko w sensie fizycznym, ale też w sensie duchowym. Pamiętacie, tak było z Bileamem. Tak było ze sługą proroka Elizeusza, który nie widział, nie dostrzegał tych koni, tych wozów ognistych. Tego wojska Pana, które było gotowe, żeby walczyć z wrogiem Izraela. Dopiero przez modlitwę proroka Elizeusza Bóg otworzył jego duchowe oczy. Czy on był ślepy? Nie. W tym życiu ziemskim, fizycznym normalnie funkcjonował. Ale nie dostrzegał duchowej rzeczywistości. Wiecie, kiedy nasz wzrok duchowy szwankuje, w naszych sercach często pojawia się strach. Często też się buntujemy czy irytujemy, nie rozumiejąc takiej czy innej sytuacji, która ma miejsce w naszym życiu. Duchowy wzrok to takie ważne dla mnie i dla ciebie, drogi bracie, droga siostro. Jeżeli on szwankuje, najczęściej nieprawidłowo oceniamy rzeczywistość. Nieprawidłowo oceniamy swój stan. I wtedy albo popadamy w strach i w zwątpienie, jak ten sługa proroka Elizeusza, co z nami będzie, co ze mną będzie, co będzie jutro. Budzimy się w nocy. Rozmyślamy. Mamy mętlik w głowie. Albo z drugiej strony popadamy w złość. I wyładowujemy tę złość na tych, którzy są wokół nas. Na rodzicach, na przyjaciołach. Na tych, jak przysłowiowa ta oślica, która niosła Bileama. Na których można by było, na których powiedzieć, na których grzbiecie jedziemy, którzy nam pomagają znosić trudy dnia codziennego. Nie chcemy przyjąć do wiadomości, że oni mogą wiedzieć lepiej, że oni mogą widzieć więcej. Mówimy, nie, to ja wiem lepiej, ja mam objawienie, ze mną jest wszystko w porządku. Ale czy na pewno? Wydaje ci się, że jesteś pięknie przyodziany, że nakupiłeś sobie tyle ozdób, że tylko cię podziwiać, że jesteś bogaty i niczego nie potrzebujesz. Chcę ci powiedzieć, jeżeli twierdzisz, że masz objawienie, zapytaj sam siebie, czy jest to objawienie z Księgi Objawienia. Bo w tej księdze, w Księdze Objawienia Jana, 3:18, mogę przeczytać, że potrzebuje prawdziwego złota, takiego, które przeszło próbę ognia, że potrzebuje białej szaty, która by okryła moją nagość, a żeby to wszystko móc dostrzec, potrzebuje maści, która naprawia mój wzrok. Wiecie, my dzisiaj potrafimy dyskutować, o dogmatach, kłócić się, spierać o takie czy inne zasady wiary, walczyć na słowa, mieć pretensje do Natalii Niemen o to, że w taki osobisty sposób śpiewa o Bogu. Ale tak naprawdę brakuje nam tego duchowego widzenia rzeczywistości. Tej duchowej, zdrowej oceny sytuacji. Żebyśmy mogli zobaczyć siebie samych. Bez otwarcia tych wewnętrznych oczu jest to niemożliwe. Bez łaski Pana, który wciąż z miłością nade mną i nad Tobą się pochyla, tego nie uzyskamy. Tego nie damy rady zrobić. Ale chwała Panu, że On wciąż dzisiaj mówi do każdego z nas: skosztuj, zobacz, jak jestem dobry. Skosztuj, zobacz, jak bardzo Cię kocham. Ale my często mówimy, a co mi tam jakieś sprawy duchowe? Ja tu żyję w realnym świecie, tu i teraz. Dla mnie się liczą fakty. Dla mnie się liczy to, co widzę moimi oczyma. Moje pragnienia, moje marzenia, moje potrzeby. I co? I sprzedajemy często swoje pierwoludztwo, swoje powołanie za miskę soczewicy, jak zrobił to Ezaw. Za miskę strawy tego świata, która nie nasyci. Jak wygląda sprawa naszego duchowego wzroku, drodzy? Nie chcę was dziś pytać, co oglądacie, na co patrzą wasze fizyczne oczy, przy czym tracicie wzrok i czas, ale chcę siebie i nas wszystkich zachęcić do tego, drodzy, byśmy prosili Boga o tę maść, która naprawia wzrok. Amen. O tę maść Ducha Świętego, który daje nam poznać i zrozumieć myśli Boże, który wyznacza cel naszemu życiu, który zwraca naszą uwagę na Bożą potęgę, moc i zwycięstwo. Czy tego chcemy dzisiaj? Czy o to zabiegamy? Zwróć swój wzrok na Jezusa, mówi jedna z pieśni. Jak wielki jest twarzy tej czar. I co się wstanie wtedy? Znacie tekst tej pieśni dalej? Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet. W blasku Jego miłości bez miar. Urok ziemskich, tych ważnych i pilnych spraw nieraz dziwnie zblednie. W blasku miłości Jezusa. Halleluja. Ale jest jeden warunek. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Jeżeli Jego nie będziesz widział, wiele rzeczy będzie bardzo ważnych w twoim życiu. A my tak często mamy rozbiegany wzrok, wiecie. Tak często chcemy zobaczyć jeszcze to i tamto. Jezus, no pewnie, no oczywiście, no kto mówi, że Go nie chcemy? Tak, kochamy Go. Ale On przecież nie ucieknie, On jest zawsze blisko, On mnie nie opuści. A tu taka okazja, to przepadnie. Mówiąc tak, kochani, gramy z ogniem. Co jest bardzo niebezpieczne. Apostoł Jakub mówi w 4 rozdziale swojego listu: walczycie i prowadzicie spory. Czy wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Nie da się tego pogodzić. Pismo mówi: zazdrośnie on chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Do kogo Jakub pisał ten list? Jest tam na wstępie napisane: do 12 pokoleń Izraela, rozproszonych po całym świecie, czyli do narodu wybranego, a więc i do nas, którzy zostaliśmy wybrani przez Boga, którym zajaśniało światło Ewangelii, którzy zobaczyli Jezusa. Czy tylko tam, kiedyś, dawno temu, na początku, był taki moment, że Go zobaczyłaś. Na początku tej drogi za Panem. Czy też kroczymy razem z Nim wciąż? Każdego dnia. Paweł, płynąc statkiem do Rzymu, przeżywając sztormy i burze i przez długie dni, pamiętacie, nie widząc ani słońca, ani księżyca, ani gwiazd, widział cały czas Jezusa. Halleluja. Choć to była taka depresja, ciemna noc, widział Jezusa, widział swojego Pana. I mimo tego, że ten sternik nie wiedział, dokąd płynie ten statek, że ten kapitan nie wiedział, gdzie, w którym kierunku dryfują, to Paweł wiedział doskonale. Bo on wiedział, że jest w Bożych rękach. Widział Jezusa. Widział swojego Pana. On wiedział, dokąd zmierza. I on swoim duchowym wzrokiem potrafił się przebić przez te mgły, przez te gęste chmury. Chmury ludzkiej bezsilności, ludzkiej nienawiści, ludzkich ograniczeń, ludzkich słabości i zwiedzenia. I w efekcie na końcu swojej drogi mógł powiedzieć: biegu dokonałem. I co najważniejsze, zachowałem wiarę. Zachowałem wiarę. Wiarę, dzięki której mogłem się tutaj poruszać na ziemi, która była tym kompasem, tą moją busolą, która wyznaczała kierunek. A tym kierunkiem było zaufanie. Zaufanie do Pana, że On mnie prowadzi, że Jego ręka jest ze mną, że On chce dla mnie jak najlepiej. To jest wspaniałe zwycięstwo, kochani. On nie mówi: popatrzcie, co mi się udało osiągnąć, do czego doszedłem, zobaczcie na to, co posiadam, na mój majątek, który udało mi się zgromadzić, przywieźć z tych wszystkich moich podróży misyjnych. Nie. On mówi: to są wszystko śmieci. To wszystko przeminie, zniknie. Jak zniknął ten okręt, na którym płynęliśmy. rozpadł się na kawałki. Bo rzeczy widzialne są przemijające. Ale te, które dostrzega nasz wzrok duchowy, są wieczne. Amen? Boże Słowo, Jego obecność, Jego chwała, Jego Królestwo, to są wartości ponadczasowe. Kochani, tak jak w świecie fizycznym docierają do nas bodźce, mówiliśmy na początku, że poprzez wzrok dociera ich do nas aż 80%. Tak samo dzieje się w tej sferze duchowej. Też odbieramy różnego rodzaju bodźce i musimy mieć wyczulony nasz duchowy wzrok, żeby rozpoznać, z jakiego źródła te bodźce pochodzą. Jako dojrzali naśladowcy Pana, a wierzę, że za takich się uważamy, powinniśmy rozróżnić poselstwo miłości od ognistej strzały wroga, od ognistej strzały przeciwnika, który chce zasiać w moim i w Twoim sercu zwątpienie. To bywa trudne, wiecie, bo nam Boże Słowo mówi, że szatan przybiera czasem postać anioła światłości. To bywa trudne, ale nie z Duchem Świętym. Amen. Kiedy Duch Święty mieszka w moim sercu, to On może mnie do tego uzdolnić. On i tylko On może wprowadzić mnie i Ciebie, i każdego z nas we wszelką prawdę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy pielęgnowali ten wzrok duchowy. Abyśmy dbali o to, by Duch Święty filtrował nasze myśli. By one były poddane w posłuszeństwo Chrystusowi. Byśmy byli zdolni rozróżnić pomiędzy tym, co złe, co niewłaściwe, a tym, co dobre i wartościowe. O czym mamy myśleć? Mówi nam o tym list do Filipian. Apostoł Paweł zapisał te słowa. 4:8, list do Filipian 4:8. Wreszcie, bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wiecie, staram się ograniczać wpływ tych wszystkich nośników, a jest ich wiele, które mają negatywny przekaz, które zarażają ducha złością, nieczystością, przemocą, buntem. Musimy sobie zdać sprawę, że to wszystko oddziałuje na sferę naszego ducha, który został odrodzony do społeczności z Panem, który chce się karmić zdrowym, pełnowartościowym pokarmem, który zawiera witaminy. A tych jest najwięcej w Bożym Słowie. Mój duch chce się karmić, bo on pragnie mieć relacje z Bogiem. Bo on został ożywiony po to, aby mieć społeczność z Bogiem. Czy to robimy, drodzy? Czy to czynimy w naszym życiu? Czy filtrujemy? Czy też pozwalamy, żeby wlewało się w nas wszystko, jak leci? Dobre rzeczy, złe rzeczy. I to się, wiecie, wszystko potem miesza. I efekt jest taki, że w głowie mamy zamęt, że niejednokrotnie nie wiemy, za czym bądź za kim się opowiedzieć. Ja się tak sobie myślę, drodzy bracia, drogie siostry, że nieraz potrzebna jest taka fizyczna ślepota. Tak jak to miało miejsce z Saulem, późniejszym apostołem Pawłem. Jemu się zdawało, że wszystko jest w porządku w jego życiu. Do momentu, aż Bóg dotknął jego fizycznego wzroku. Został oślepiony. Także zupełnie przestał widzieć. Musiano go prowadzić. Ale jednocześnie, w tym samym czasie, jego wzrok duchowy się odnowił. Przejrzał w tym znaczeniu duchowym. Zobaczył Jezusa. I to był tak niesamowity widok, że wiecie, o 180 stopni zmienił się kierunek jego życia. To było nawrócenie, metanoia. Czasami chcąc Bóg nas uratować, musi posuwać się do nieraz drastycznych metod i środków. Mówi nam o tym Boże Słowo wyraźnie. Jeżeli twoje oko, jak tam jest napisane, parafrazując można by powiedzieć, ucieka w miejsca, gdzie nie powinno zaglądać. Jeżeli spogląda na to, co cię dekoncentruje, co cię odprowadza od Boga, to co masz zrobić? Nic, nie przejmuj się, jeszcze masz drugie oko. Jednym patrz tu, a drugim tam. Nie. Masz się go pozbyć. Masz stać się ślepy dla pokus tego świata. Masz zamknąć oczy na to, co oferuje, czym mami cię ten świat. A wtedy zyskasz prawdziwą wartość. Zyskasz Królestwo Boże. Wieczność Bożej obecności. Jaka to jest wieczność? Co to jest? Boże Słowo nam mówi, żebyśmy nie starali się, nie próbowali nawet tego opisywać. Żaden człowiek nie jest w stanie tego ani opisać, ani sobie wyobrazić. Tego oko nie widziało. O tym ucho nie słyszało. To jest to, co nagotował Bóg dla tych, którzy pozostaną Mu wierni aż do końca. To jest niebo i ono istnieje. Jest to tak pewne, kochani, jak to, że tu przed wami stoję. To miejsce czeka na mnie i na ciebie. O tym myślmy, drodzy. Wypatrujmy tego dnia, aby każdy mógł skorzystać. Bo to już niedługo. Pan nie zwleka, jak czytamy w Bożym Słowie, ale okazuje cierpliwość. Okazuje cierpliwość, okazuje swoją łaskę, aby każdy mógł skorzystać. Bo tak bardzo ukochał każdego człowieka bez wyjątku. I chcę, żebyśmy patrzyli na Niego swoimi duchowymi oczami i dostrzegali te rzeczy niewidzialne. Niech Jezus będzie zawsze przed naszymi oczyma, kochani. Jego miłość, Jego chwała, Jego moc, Jego błogosławieństwo. I niech ta droga, którą jest On sam, świeci nam im dalej, tym jaśniej. Amen. Amen. Niech Pan nam błogosławi.